pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska-Kuras, witam Państwa. Pozamykane galerie handlowe, restauracje i puby. Lokale gastronomiczne mogą być jedynie dowozić jedzenie i sprzedawać je na wynos. Linie lotnicze odwołują loty. Znika część połączeń autobusowych. Przedsiębiorcy tracą klientów, a wielu Polaków pracuje zdalnie. To wszystko efekt epidemii koronawirusa, która rozprzestrzenia się na całym świecie. Jakie skutki dla gospodarki i ekonomii może to przynieść? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy z naszymi ekspertami. Spytamy też, jak radzą sobie przedsiębiorcy i na jaką pomoc mogą liczyć, jaka pomoc jest im potrzebna. W Bydgoszczy jest z nami pan Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam przedsiębiorców.
W Toruniu ze mną dr Krzysztof Maślankowski, ekonomista z Wyższej Szkoły Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie.
Jest z nami również telefonicznie pani Agnieszka Wasita, prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Państwo również mogą się włączyć w naszą dyskusję, dzwoniąc pod numer telefonu 52 345 50 90. Zacznijmy może od takiej ogólnej sytuacji, czyli jakie skutki dla gospodarki polskiej i światowej, tak oczywiście w dużym skrócie, bo będziemy to jeszcze rozwijać, może przynieść koronawirus. Jak to wygląda w Państwa ocenie? Zacznijmy może od ekonomisty.
Z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej na pewno jest to nowa sytuacja, z którą się wszyscy musimy teraz aktualnie zmierzyć. Główne ograniczenie popytowe pojawia się po stronie łańcucha wartości, gdzie ograniczenie w dostępie do klienta i dalszej dystrybucji produktów z poziomu przedsiębiorstwa przez klienta i później skonsumowania tego w praktyce będzie na pewno powodowało mniejsze możliwości wygenerowania korzyści ekonomicznych z tego typu działalności. Więc pierwsze, co na pewno ujawni się i już jesteśmy tego świadkami, będziemy na pewno w przyszłości również dostrzegali coraz większe konsekwencje tego, no to fakt istnienia ograniczenia popytowego. I to ograniczenie popytowe będzie niewątpliwie również zauważalne z poziomu ograniczeń finansowych, które będą się później przekładały na różnego rodzaju kryzysy na poziomie obszaru walutowego, czy obszaru związanego z produkcją i obszaru związanego z bezrobociem.
Okiem przedsiębiorcy, pan prezes Rogalski, jakie takie skutki pierwsze, które państwu przychodzą do głowy, jeśli chodzi o przedsiębiorców, może mieć ta epidemia?
Pani redaktor, proszę państwa, czuję się dość dziwnie dzisiaj, bo przychodzę do tego radia wiele lat i po raz pierwszy przychodzę, wchodzę bocznymi drzwiami, nikogo nie widzę, siedzę sam w studio.
Widzimy się tylko kamerką.
Na tak. Kamerze. To już dowodzi, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest sytuacją nieznaną nam nigdy wcześniej, w zasadzie nieznaną cywilizacji, bo tego typu pandemia w ten sposób, która się rozwija na całym świecie, jest nam nieznana. W związku z tym wszelkie dywagacje, które jeszcze wczoraj prowadziliśmy na temat ekonomii, gospodarki, dzisiaj są nieaktualne. Proszę zwrócić uwagę na sytuację, która była już wczoraj, tak? Prezydent i premier wystąpili na konferencji. Po konferencji rynki oceniły to wystąpienie i natychmiast złoty się załamał. Do tego wszystkiego, co nam się zdarzyło, dochodzi jeszcze ochrona złotego na polskim rynku. Także te zagrożenia, które są dzisiaj, ja powiedziałbym, że trudno mi jest się odnieść, gdzie one jeszcze mogą wyjść, gdzie one mogą się zdarzyć. Natomiast ja jestem przedstawicielem organizacji pracodawców i reprezentuję pracodawców, czyli tego sektora, który powinien być zachowany. Bo my możemy sobie mówić o zachowaniu miejsc pracy, o transferach socjalnych, tylko na to muszą być pieniądze. To generuje gospodarka. I dzisiaj ja stykam się z realnymi problemami, które w tej gospodarce występują na co dzień. Pytania, które do nas dopływają z sektora MŚP, sektora dużych przedsiębiorstw, one są trochę inne, ale wszystkie dotyczą tego samego. Jak dzisiaj reagować? To jest jedno podstawowe pytanie na sytuację, która się zdarza w regionie i w kraju. I drugie pytanie, które też musimy sobie dzisiaj stawiać, a mianowicie jak mamy się przygotować do tego, kiedy kryzys się skończy, bo ta gospodarka będzie musiała dalej pracować. Jak ona wtedy będzie pracować? Te dwa pytania trzeba rozważać zupełnie w innych aspektach. Ja się bardzo cieszę, że nasz rząd wyszedł z programem osłonowym, ale w naszej ocenie pracodawców to jest zbyt mało. My zgłosiliśmy kilkadziesiąt postulatów, które dotyczą tego, jak się przygotować na dzisiaj i co zrobić na jutro. To są naprawdę bardzo ważne elementy. Uruchomienie pewnych środków, odmrożenie na przykład kont VAT-owskich, które niepotrzebnie lokują nasze pieniądze przedsiębiorców, blokując nam płynność. O tym wszystkim trzeba rozmawiać, ale to trzeba rozmawiać natychmiast. My nie mamy czasu, proszę państwa, bo przedsiębiorca dzisiaj staje przed czymś takim. Dziś mam zapłacić podatki, dziś mam płacić wynagrodzenia, ale nie mam żadnych przychodów. bo nic nie sprzedałem. Restauratorzy, tak? Cała sfera usług. Oni stoją dzisiaj przed tym pytaniem i nie można im mówić, że coś im się odłoży za miesiąc, za dwa. My dzisiaj musimy im dawać konkretne, realne przepisy, jak mają się zachowywać. Dlatego tak była negatywna reakcja na wystąpienie prezydenta i premiera po dniu wczorajszym. Rolniki to oceniły niedobrze.
Zaraz wrócimy jeszcze szerzej do tego pakietu osłonowego. Teraz chciałam zapytać panią Agnieszkę Wasitą, prezesa Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Pani Agnieszko, państwo również wprowadzili różne formy, które mają ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie tego trudnego czasu. Powiedzmy trochę właśnie o tym, co państwo robią, na jakie działania się państwo zdecydowali.
Zanim o tym powiem, chciałabym tutaj poprzeć moich przedmówców. Faktycznie tutaj tarcza antykryzysowa, która została przedstawiona wczoraj, jakby zapewnia odroczenie bądź refinansowanie pewnych zobowiązań przedsiębiorców, natomiast nie wprowadza ułatwień umorzenia pewnych zobowiązań, które teraz będą powstawiać, które będą się tak naprawdę nawarstwiać. I to, z czym, czego my się obawiamy jako fundusz pożyczkowy, to to, że pewne zobowiązania przedsiębiorców zostaną odłożone w jakimś czasie, natomiast nie rozwiążą ich problemów, ponieważ problemy skumulowane wystąpią za jakieś pół roku bądź dłużej. Jeśli chodzi o podejmowane działania, to już w swoim wystąpieniu pan marszałek Piotr Całbecki deklarował, że dla przedsiębiorców z sektora MŚP będzie chciał przeznaczyć około 10 milionów złotych w formie tak zwanej pożyczki pomocowej. Teraz już za chwilę powinna ona zostać uruchomiona. W tej chwili trwają prace w Urzędzie Marszałkowskim oraz tutaj my jako Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Rozwoju próbujemy wypracować pewne rozwiązania, które będą dogodne dla przedsiębiorców. Myślę, że to będzie taka najszybsza pomoc, realna dla przedsiębiorców, która za chwilę tutaj w naszym województwie się zadzieje.
Mówiliśmy o tym rządowym pakiecie osłonowym, tak zwanej tarczy antykryzysowej, to między innymi ulgi i odkładanie płatności. Tam też jest taka zapowiedź, że pracodawca będzie mógł obniżyć pensję, by uratować stanowisko pracy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Tutaj pytam pana prezesa Rogalskiego, czy to może w jakiś sposób ulżyć pracodawcy?
Proszę państwa, każde z tych rozwiązań zaproponowanych jest ulgą, ale to, co powiedziałem na początku, dzisiaj jest to już za mało. Ci mali przedsiębiorcy z sektora MŚP oczekują umorzenia przynajmniej na jakiś okres składek ZUS-owskich. Oni naprawdę tracą pełną płynność finansową. Mówienie im, że za dwa miesiące im się odłoży i sprolonguje bez odsetek ich zobowiązań publiczno-prawnych, niczego im nie daje, bo oni za dwa miesiące też tych pieniędzy nie będą mieli. A zapłacić trzeba będzie. Więc do tego problemu trzeba podejść bardziej pragmatycznie, przewidując, co się może zdarzyć. Dzisiaj te działania są zbyt krótkie i nieprzewidujące faktycznie zdarzeń. Ten kryzys, który mamy, proszę państwa, to jest kryzys, który jest nam absolutnie nieznany. Trzeba stosować zupełnie inne rozwiązania. Trzeba zderegulować cały system administracyjny dla sektora MŚP. Co to znaczy? Przestać wszczynać postępowania karno-skarbowe. Bo nawet przedsiębiorcy nie mają ludzi do pracy. Przecież część pracuje zdalnie, nie przychodzi do pracy, nie ma dostępu do danych firmy, do komputerów. Następnie zawiesić te wszystkie inne administracyjne postępowania, które się toczą. One są dzisiaj niepotrzebne. Dzisiaj trzeba skupić, proszę państwa, przede wszystkim na tym, jak gospodarka ma pracować. Nie ma się zajmować administracją. Ona dzisiaj się musi zajmować tym, jak przetrwać. I to jest najważniejsze zadanie. Najważniejsze.
Ja przyznam szczerze, rozmawiałam z jednym przedsiębiorcą, który opowiedział mi taką historię, że w poniedziałek wystąpił do, to akurat rzecz miała miejsce w Toruniu, wystąpił o to, żeby właśnie jakoś mu umorzyć, czy chociaż przesunąć konieczność płatności za lokal, który wynajmuje, bo prowadzi akurat klub po prostu, no więc wiadomo, nie mogą ludzie do niego przychodzić, tak. To było w poniedziałek. No a we wtorek z tejże samej instytucji, jakby zupełnie niezwiązane, nie była to odpowiedź na jego pismo, ale jednak pismo z tej samej instytucji przyszło, że od maja 10% podwyżki za lokal.
Pani redaktor, tu trochę muszę obronić prezydenta Torunia, bo wczoraj rozmawiałem z wiceprezydentem i w tej sprawie Urząd Miasta Torunia podjął decyzję, że będzie umarzał dla tych małych przedsiębiorców czynsze, więc to może po prostu niektóre wydziały, nie wiedziały jedno,
właśnie,
co robią
właśnie,
drugie.
Tak, no właśnie o tym mówię, że jeszcze cały czas to dla wszystkich jest taka nowa sytuacja, że jeszcze nawet część urzędników, prawda, nie wie jak się zachować w tej sytuacji.
To jest wielkie wyzwanie. I teraz, jeśli pani redaktor pozwoli, wrócę do tej mojej pierwszej tezy, że do tego kryzysu trzeba podchodzić dwuetapowo. Lokalnie, krajowo i globalnie. No globalnie i krajowo to powiedzmy jest rząd w Warszawie i wszystkie tego instytucje, które są centralnie zlokalizowane. Wczoraj powołaliśmy jako przedsiębiorcy Radę Gospodarczą Kryzysową na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i tu apeluję do wszystkich przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, żeby wszystkie swoje uwagi, które ich dotyczą, które własne przemyślenia mają, żeby kierowali na nasze maile, to jest nasza strona Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, znajdziecie Państwo to łatwo w internecie. Proszę tam przesyłać wszystkie uwagi. Ta Rada Kryzysowa składa się z prezydentów czterech największych miast, Włocławka, Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza, pana marszałka, pana wojewody oraz pięciu organizacji reprezentatywnych pracodawców. I chcemy lokalnie wspomagać, bo tu lokalnie absolutnie to potrzeba. Pakiet osłonowy centralny jest, ale on wymaga absolutnie jeszcze dopracowania. Z tego, co powiedziała pani minister Emilewicz, od piątku do poniedziałku będą trwały konsultacje społeczne w ramach dialogu społecznego w Warszawie. I sądzę, że tam te wszystkie postulaty, które również nasza organizacja wystosowała do ministra rozwoju, będą dyskutowane i ten pakiet osłonowy, który będzie przez Sejm debatowany i mam nadzieję jak najszybciej zatwierdzany, że on będzie jednak rozbudowany. Ta sytuacja, która była wczoraj, dzisiaj już jest inna. Naprawdę musimy inaczej reagować. Zdecydowanie inaczej.
No właśnie, tu problem chyba też polega na tym, że tak naprawdę nikt nie wie, ile to może potrwać, prawda? Sytuacja nie wiadomo, jak długo może się przedłużać. Tak się zastanawiam, czy jest w ogóle jakiś taki bezpieczny moment dla gospodarki, dla ekonomii, tutaj patrzę na pana doktora, w którym możemy powiedzieć, że jeszcze sobie poradzimy, a jest taki moment, w którym no, już nie wiadomo, co się zdarzy?
Szanowni Państwo, to często się powtarza tutaj słowo, że to jest nowe i faktycznie te nowe powoduje, że nie ma takiego stabilnego punktu, kiedy można sobie powiedzieć, że możemy się odbić albo możemy to przetrwać. Wszyscy się uczymy, to jest sytuacja absolutnie awaryjna. W faktu powyższego nie chcąc tutaj patrzeć na regulatora, który ma swoje obowiązki, cele i funkcje, dla których powstał, ale patrząc z punktu widzenia przedsiębiorstwa, sam pracuję w przedsiębiorstwie i widzę te problemy z perspektywy środka. Koszt utraconych korzyści wynikający z faktu tego, że mamy, jeszcze raz się powtórzę, przepraszam, to ograniczenie popytowe, gdzie brak klienta oznacza brak przychodów, zysków i gotówki docelowo, no skutkuje tym, że im dłużej to trwa, tym trudniej będzie nam przedsiębiorstwom funkcjonować w praktyce. I teraz wracając do pytania, nie ma takiego punktu zero czy punktu odbicia, kiedy możemy sobie powiedzieć, że po miesiącu, dwóch, trzech, czterech będzie lepiej. I żadne państwo, żadna gospodarka nie jest przygotowana na istnienie takiego punktu i generowania rezerw, które by pozwalały docelowo funkcjonować w takim przedziale czasowym, który można nazwać przedziałem jakiegoś komfortu. Wracając do powyższego, nie chcąc usprawiedliwiać działań, które są po stronie regulatora, a nie patrzeć na możliwości rezerw po stronie przedsiębiorstw, no czas chyba zadać sobie kluczowe pytanie, czy prowadzenie działalności gospodarczej w tych warunkach w ogóle będzie możliwe. Na chwilę obecną to nie jest możliwe. Czy będzie w przyszłości? Musimy chwileczkę jeszcze poczekać i zobaczyć na rozwój skali zjawiska, w jakiej się znajdujemy, z punktu widzenia oddziaływania na gospodarkę wprost. My jesteśmy w stanie dzisiaj zdiagnozować statystycznie sytuację lokalną, czy jak wskazano tutaj, krajową bądź globalną, natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, jak będzie oddziaływać ta sytuacja z poziomu uzdrawiania, mówiąc kolokwialnie, tej sytuacji w gospodarce z poziomu globalnego, krajowego i lokalnego. Więc być może nie czekając na działania regulatora, będziemy w stanie sami jako przedsiębiorstwa wygenerować takie rozwiązania wewnętrzne, czyli jakąś politykę biznesową prowadzoną lokalnie, w firmach lokalnych, która będzie pozwalała na przeciwdziałanie tej sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy. Myślę, że czekanie na rozwiązanie regulatora to nie jest dobre rozwiązanie, bo to są działania, które idą w kierunku formalnych rozwiązań, które są długoterminowe, nie są ściśle określone co do konkretnych efektów tych działań. Mają tylko na celu stworzenie tła, że będzie się działo w tych trudnych czasach troszeczkę lepiej. Natomiast tu każda sekunda w działalności przedsiębiorstwa jest istotna, a no jeszcze raz się powtórzę, przepraszam bardzo, brak tego klienta oznacza, że to przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować. I żadne regulacje tutaj nie są w stanie pomóc. Jedynie kwestia przemodelowania biznesu od środka i przestawienie się na taki typ prowadzenia działalności, która w tych warunkach będzie pozwalała dalej zarabiać pieniądze.
Jak sobie radzą,
w pełni się zgadzam. W pełni się zgadzam ze słowami mojego przedmówcy, że tak to właśnie jest, że w realnej gospodarce nie ma czasu na czekanie. My musimy podejmować z godziny na godzinę sytuację. I teraz chciałbym wrócić do słów, które wczoraj usłyszałem na konferencji i prezydenta, i pana premiera o tak zwanej solidarności. Ja chciałbym, żeby pojęcie tej solidarności obejmowało wszystkie grupy społeczne, nie tylko pracodawców. Ja tu się zwracam również do organizacji związkowych, które muszą zrozumieć, że w tej sytuacji, którą mamy, nie możemy mówić o pakietach socjalnych, osłonowych i innych, które mogą w przedsiębiorstwach funkcjonować, bo na to nie będzie pieniędzy. Naprawdę trzeba usiąść, również organizacje związkowe, i powiedzieć sobie, wszyscy musimy ponieść koszty tego kryzysu, bo ten kryzys jest nieznany, niespotykany i nie można sobie mówić, że jedna grupa społeczna musi się temu poddać, a inna będzie czekała na benefity, które z tego wynikają. Naprawdę solidarność musi dotyczyć wszystkich grup, wszystkich całego społeczeństwa. Jeśli mamy chronić jednych, musimy myśleć również o drugich. Dzisiaj rano miałem taką rozmowę z prezesem spółki handlowej, która działa na pewnych zasadach. I tu też mam takie skojarzenie, że proszę Państwa, jeśli za 3 miesiące wrócimy, tak, to jest pytanie, przecież te firmy, spółki z o.o., zgodnie z kodeksem handlowym, kiedy prezes wróci do pracy, to się okaże, że nie ma płynności, nie ma zachowanych 3 podstawowych warunków do ogłoszenia upadłości. Znaczy, będzie je miał. I co, ma pracować dalej? Przecież wtedy naraża się na utratę majątku własnego, osobistego, jeśli nie zgłosi upadłości. Też regulator musi do tego podejść w sposób pragmatyczny i przewidzieć tą sytuację. Także wiele jest rzeczy, które musimy robić lokalnie i tu bardzo dobrze, że pan doktor też to widzi w ten sposób. A przesyłać wszystkie komunikaty rządowi, naszym organizacjom pracodawcom, żeby w Warszawie też tam monitoring ciągle szedł i ciągle były te problemy, które od nas wynikają, tam analizowane i przewidywane i danie nam narzędzi, proszę Państwa. Przedsiębiorcom trzeba dać nowe narzędzia. Trzeba ich odsunąć od całej sfery obszaru administracyjnego, żeby się skupili tylko na tym, co mogą robić, czyli na produkcji, na usługach. I to jest najważniejsze dzisiaj, najważniejsze wyzwanie.
Do tego wątku zaraz wrócimy, ale teraz chciałabym, żebyśmy, mówiąc właśnie o tym, jak sobie radzą przedsiębiorcy, posłuchali rozmowy, którą przeprowadziła Katarzyna Prędkowska z Wojciechem Świtarskim, prezesem zarządu spółki Urbitor w Toruniu, właśnie pytając o to, jak sobie ta spółka radzi w tej trudnej sytuacji.
W naszej firmie zastosowaliśmy wszystkie instrumenty tutaj możliwe. Pracę zdalną dla tych stanowisk, mamy takich stanowisk kilka, a okresowo nawet kilkanaście, polegających na obsłudze klientów, obsłudze księgowej, obsłudze handlowej, nadrabianiu zaległości. Też jest to dobra okazja, chociaż wymuszona, na przejrzenie swoich zamierzeń strategicznych, planów długookresowych, nadrobienie, przejrzenie struktury organizacyjnej, poprawienie efektywności. Wymuszona nawet taką sytuacją może okazać się również przydatna. Tam, gdzie to jest możliwe, to przeszliśmy na płatności elektroniczne, płatność przelewem, przedłużamy też płatności, też tutaj zalecamy i staramy się informować, że jest możliwe składanie wniosków, podań w formie elektronicznej, przy spotkaniach kierownictwa czy inne narady, możliwe jest wprowadzenie telekonferencji, większe używanie zwyczajnych rozmów telefonicznych w przekazywaniu informacji zamiast pogawędka przy kawie. Największym wyzwaniem z tych wszystkich problemów, jakie się pojawiają dzisiaj, to jest kwestia zapanowania nad jakąś paniką, nad jakąś taką atmosferą, że wszyscy nagle pomrzemy. Wiadomo, że tak nie jest. To jest też taka okazja do tego, żeby popatrzeć na siebie, pracownicy nawzajem, na ile mogą sobie ufać, na ile na skutek odpowiedzialnej działalności mogą przerwać ten łańcuch zarażeń, ale z drugiej strony też na ile mają odwagę podejmowania takich zwykłych czynności, bo może nawet w promilowym stopniu zagrażać to jego zdrowiu.
Prezes Świtarski mówił tutaj o tej panice, która może występować. Właśnie chciałam zapytać pani Agnieszki Wasity, czy państwo widzą jakąś taką panikę wśród kujawsko-pomorskich przedsiębiorców, którzy do państwa zwracają się z różnymi prośbami, z jakimiś swoimi problemami?
Nie nazwałabym to paniką. W tej chwili w obsłudze na różnym etapie zobowiązań, pożyczek mam około 250 przedsiębiorców, czy to jest w fazie monitorowania, czy w fazie wypłat pożyczek, rozliczania, czy też nowych wniosków. Muszę powiedzieć, że w tej chwili mamy 80 nowych złożonych wniosków. Każdego z przedsiębiorców zapytaliśmy, czy podtrzymuje ten wniosek, czy nadal chce jakby tutaj inwestować, rozwijać się. Żaden z przedsiębiorców nie zrezygnował z tych swoich planów, które miał jeszcze przed ogłoszeniem tego pierwszego przypadku zakażenia. Są to bardzo różne prośby. Są to prośby, które u nas już się pojawiały w styczniu, czyli ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli uzależnieni w jakiś sposób od Chin, którzy sprowadzali maszyny z Chin czy towary, więc my powoli realizujemy indywidualnie te prośby, z którymi zgłaszają się przedsiębiorcy. Paniki nie widzę. Panika, jeżeli można by było to nazwać paniką, pojawiła się teraz, kiedy zostały zamknięte szkoły, kiedy jest apel o tą zdalną pracę. Pojawia się trochę więcej wniosków o to, aby rozłożyć zobowiązania na raty, wydłużyć termin rozliczenia, ewentualnie zastosować tak zwane wakacje kredytowe.
Przeczytałam takie zdanie, że tak naprawdę więcej osób zbankrutuje niż umrze od koronawirusa. Takie trochę przerażające stwierdzenie. Czy jest taka obawa? Tutaj pytam pana prezesa Rogalskiego.
To nie jest już obawa. Ja przepraszam, że jestem takim niedobrym wieszczem, ale jeśli my mamy zdiagnozować dobrze wszystkie problemy, to nie możemy ich jakby ukrywać, przesuwać w czasie i mówić, że ich nie będzie. One niestety są i bardzo się tego obawiam, bo proszę zwrócić uwagę, że sektor MŚP to jest 1 800 000 podmiotów, które działają na polskim rynku. To są mikro, małe i średnie. I jeśli ta sytuacja, kiedy nie będą mogły prowadzić działalności, czyli stricte sprzedawać, czyli mieć przychodów, no to ta sytuacja, to co już wcześniej mówiłem, może się tak to zdarzyć, że one przyjdą za te 2 miesiące, za miesiąc i powiedzą, że one nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, bo ich zobowiązania przekraczają ich możliwości. I co wtedy? Tak? I co wtedy? To znaczy mają ogłosić upadłość. Ogłoszenie upadłości z czym się wiąże? Utratą miejsc pracy. Czyli przechodzi wtedy część społeczeństwa na garnuszek socjalny. A skąd mają brać, skąd ma budżet brać pieniądze, skoro podatków nie będzie od przychodu? Więc to koło się jakby zamyka i musimy naprawdę, gorąco apeluję do naszych lokalnych przedsiębiorców, proszę o kontakt, zgłaszajcie swoje uwagi. Naprawdę, jak widać, administracja samorządowa jest otwarta na te wszystkie, rządowa również. I lokalnie możemy sobie pomagać, a centralnie, nasze organizacje centralne będą o to dbały, żeby również rząd przekonać do innych deregulacji, które są nam niezbędnie potrzebne.
52 345 50 90 to telefon do Państwa dyspozycji. Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Tutaj Pan mówił o narzędziach i różnych regulacjach, które nam są potrzebne, takich odgórnych, rządowych. Patrzę na Pana doktora. Jakie w Pana ocenie powinny jeszcze zostać wprowadzone regulacje? Może inne kraje jakieś wprowadziły rzeczy, na których możemy się oprzeć?
Ja myślę, że te, które są już dzisiaj zaproponowane, w sensie ulgi, odroczenia, czy dofinansowania do przestojów w tej proporcji, w jakiej zostało to zaproponowane. To są rzeczy, które już się realizowały wcześniej. Są to jakieś opcje na przyszłość, natomiast nie pada w ogóle sformułowanie umorzeń. Ono nie pada nie bezpodstawnie, ponieważ żadne państwo nie jest w stanie umarzać zobowiązań, z których żyje. Jak już padło tutaj sformułowanie, że państwo żyje z podatków, no więc umarzanie podatków będzie skutkowało tym, że będziemy coraz ubożsi jako państwo. Jak będziemy ubożsi jako państwo, to w konsekwencji wszelkie działania osłonowe z poziomu państwa będą niemożliwe. Bez tego powyższego to byłoby najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem, żeby nie zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej, co daje ten komfort przedsiębiorcy, że z zobowiązań publiczno-prawnych w tym czasie jest zwolniony, no to umorzenie innych zobowiązań pozabudżetowych byłoby też pójściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom, tylko to są już regulacje, które wychodzą poza zobowiązania publiczno-prawne i wynikałyby z renegocjacji umów handlowych, na przykład między kontrahentami a przedsiębiorcami. I to już jest rozwiązanie, które niejako nie jest z poziomu regulatora brane pod uwagę, tylko jest możliwe z punktem widzenia zwykłych negocjacji z kontrahentami, z partnerami biznesowymi. I niemniej powinno być rozwiązanie idące w tą stronę, by te umorzenia od dnia dzisiejszego się urzeczywistniły na wszelkich poziomach, i tych publiczno-prawnych, i tych pozapubliczno-prawnych. I to jest narzędzie, które myślę, że na tą chwilę powinno być prowadzone. Nie znam państwa, które stosowałoby na taką skalę, czyli powiedzmy blisko 100% umorzeń publiczno-prawnych i pozapubliczno-prawnych. Ale na tą chwilę wydaje mi się, że sytuacja jest na tyle awaryjna i kryzysowa, że powinniśmy wystąpić z inicjatywą taką, która by poparła tego typu projekt, który by po prostu spowodował, że przedsiębiorcy będą zwolnieni z wszelkich zobowiązań z uwagi na sytuację kryzysową, w jakiej się znajdujemy.
No właśnie, bo z drugiej strony mamy taką przecież sytuację, że jeżeli nie będzie miał kto płacić tych podatków, o których pan mówi, bo przedsiębiorcy upadną, no to państwo też nie będzie funkcjonowało, prawda? Więc jakiś tutaj złoty środek trzeba znaleźć. Tutaj właśnie zwracam się do pana Romana Rogalskiego. Jakie jeszcze narzędzie w pana ocenie?
Proszę panią, ja mam przed sobą telefon, w którym jest kilkadziesiąt postulatów, które zaadresowaliśmy do rządu. Część z nich oczywiście znalazła odzwierciedlenie w pakiecie osłonowym, ale wiele nie. Ja pani redaktor to prześlę, nie chcę tutaj słuchaczy.
No tak, kilkudziesięciu to byśmy mogli nie zdążyć nawet wymienić.
Ale pakiet, możemy powiedzieć już dzisiaj tak i chyba mój przedmówca też się z tym zgodzi, że wczoraj rząd powiedział o pakiecie osłonowym na poziomie 212 miliardów, z tego 63 miliardy ma być w formie finansowej, a reszta w formie instrumentów finansowych. To ja powiem, że już dzisiaj to jest na pewno kwota, która nie wystarczy nam na przetrwanie kryzysu. Ponieważ w dniu wczorajszym zdarzył nam się nieszczęśliwy przypadek i nasza waluta niestety poszybowała do góry i na te działania osłonowe i ochronę naszej waluty trzeba będzie przeznaczyć następne miliardy złotych, które też obciążą budżet. No, bo skoro bank centralny nie będzie miał pieniędzy na wypłatę swojej dywidendy dla rządu, no to też to ograniczy kwestie budżetowe. Słuszna uwaga mojego przedmówcy, że no, państwo utrzymuje się z podatków, czyli z tego, co my jako przedsiębiorcy z naszych dochodów płacimy. I dlatego wrócę do samego początku, że trzeba przedsiębiorstwa utrzymać. Ja do końca nie jestem mądry do tego, żeby powiedzieć, co jeszcze trzeba zrobić, ale przedsiębiorstwa muszą pracować, bo kiedy one będą pracować, to i miejsca pracy będą i pracownicy otrzymują mniejsze czy większe, ale będą otrzymywać wynagrodzenia. Jeśli firmy upadną z tego 1 800 000, nie daj Boże, upadłoby kilkaset tysięcy, to jest katastrofa gospodarcza dla Polski. Dlatego my się musimy skupić na osłonie, naprawdę proszę zwrócić uwagę, na osłonie działalności gospodarczej.
Problem chyba też polega na tym, że to nie jest tak, że jak wszystko, powiedzmy, w miarę wróci do normy, to państwo jako przedsiębiorcy są w stanie sobie te straty jakoś, mówiąc kolokwialnie, odkuć, prawda? Bo to...
No, nie, pani tak redaktor, się, no nie. Absolutnie jest pani w błędzie. Ja to bym tak powiedział, że jest kryzys, tak? I on się skończy. Mm-hmm. I my musimy mieć również pakiet startowy. To nie może być tak, że my wystartujemy, utkniemy w błocie. No tak już obrazowo mówię.
No tak.
My musimy wiedzieć, jakie mamy twarde podstawy do startu. Bo to jest najważniejsze. Kryzys się skończy. No, ten koronawirus też nam przejdzie.
Wszystko tak kiedyś się kończy. Mm. No ale właśnie, czy to jest, bo to nie jest takie proste, prawda, odbić się od tego, co teraz ma miejsce w różnych branżach. Na przykład ja pamiętam, są takie branże, w którym na przykład będzie trudniej, chociażby jakieś takie związane z kulturą, prawda, bo to akurat jest ostatnia rzecz, na którą ludzie będą chcieli wydawać pieniądze, jakieś,
no
nie wiem,
koncerty, trzeba zwolnić teatry, od wszystkich opłat sferę kultury, tą cały system konferencji, eventowy, no niestety on poniesie olbrzymie straty, on się szybko nie odbuduje, bo przecież zanim to się rozkręci, to minie co najmniej rok. Nawet w dzisiejszej sytuacji, zakładając, że ta sytuacja nie będzie długo trwała. Więc te narzędzia, będę powtarzał jak mantrę, musimy wrócić do narzędzi lokalnych, które jesteśmy w stanie zrobić z prezydentami miast. I tu niestety mój apel o to, żeby powrócić do koncepcji umarzania na przykład czynszów dla tych małych przedsiębiorców, przynajmniej na jakiś okres, i również do opcji rozważenia obniżki podatku od nieruchomości. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że miasta w tym momencie mogą tracić płynność, ale to powinno być zrekompensowane częściowo z budżetu centralnego. Wracam do pojęcia solidarności. My jako przedsiębiorcy na pewno to odczujemy w utracie kapitału, ale to wszyscy musimy ponieść te koszty. Nie może być tylko jedna strona.
A czy widać taką solidarność też wśród pracowników? Czy na przykład jest taka sytuacja, że państwo słyszą czasem, że ktoś nie przyjdzie do pracy, bo się boi i, no i po prostu no nie przyjdzie? No wiadomo, jeżeli ktoś musi się opiekować dzieckiem, to też jest inna kwestia. No jak nie ma co zrobić, to są takie jasne sytuacje. Ale przyznam, że mi niektórzy znajomi przedsiębiorcy mówili o tym, że z tym też jest problem, że nie zawsze pracownicy rozumieją tych pracodawców i to, w jakiej sytuacji się znaleźli.
No proszę panią, no ja nie generalizowałbym tak. Są świadomi pracownicy, są mniej świadomi pracownicy. Mm-hmm. Ja to troszkę bym nawet ułożył w inny sposób. No, prezesi firm monitorują sytuację i jeśli zdarzają się jakieś podejrzane przypadki, to proszą, żeby nie przychodzić do pracy, bo jeśli, proszę zwrócić uwagę, że
ze
statystyki wynika tak, że jeden polski zarażony generuje 146 w kwarantannie. To jeśli ilość zarażonych nam rośnie, dzisiaj mamy kilkadziesiąt tysięcy w kwarantannie, to jeśli nam wzrośnie do 2000 czy 3000 zarażonych, to te kwoty wchodzą w kilkaset tysięcy. I proszę sobie wyobrazić, że w tym część nie tylko są ludzie, którzy nie pracują, ale to są ludzie pracujący. Dezorganizuje nam to pracę zupełnie. Będziemy wprowadzać prawdopodobnie w firmach jakieś kontrole, bo to jest niestety bardzo ważne, żeby jednak załogi były, nie przekazywały sobie tego koronawirusa. w ten sposób, jaki to jest możliwe.
Tak się zastanawiam jeszcze, jak na zwykłego człowieka to wpłynie, jak na naszych portfelach, zwykłych ludzi, tutaj patrzę na pana doktora, odbije się ta pandemia. Czy my zbiedniejemy, mówiąc kolokwialnie, czy może przez to, że przez jakiś czas była dosyć dobra sytuacja gospodarcza, mamy oszczędności i jakoś przetrwamy? Jak to wygląda wśród Polaków?
Myślę, że mniej pieniędzy, mniej konsumpcji. To tak najprościej można to zobrazować.
Mniej pieniędzy dla przedsiębiorców i firm przez to,
oczywiście,
bo nie ma popytu,
tak,
jak pan mówił.
Są oczywiście cudowne miejsca, w których typu, nie wiem, sektor gier wideo, czy sektor multimedialny, takie, które będą dalej mogły realizować swoją działalność, a nawet ona będzie rosła z uwagi na zwiększony popyt w tych sektorach. Ale patrząc absolutnie tak makro, no skala oszczędności w tym momencie jest bardzo niska z uwagi na to, że jest niski procent deklarowany z poziomu banków, jeśli chodzi o lokaty chociażby, więc tutaj opłacalność oszczędzania w takim konwencjonalnym modelu nie funkcjonuje. Inwestycje, te, które są też często na rynku postrzegane jako konwencjonalne, typu nieruchomości czy akcje, one na pewno też będą traciły. Dlaczego? Ponieważ popyt będzie ograniczony. W związku z tym widać to również w sektorze giełdowym, że te spadki kursów akcji wynikają nie z tego, że spółki mają się źle, tylko przede wszystkim z tego, że nie ma zainteresowania akcjami tych spółek. To się oczywiście też odbija na tym, że te spółki będą docelowo nie mogły realizować swoich strategii długoterminowych, które są głównym impulsem do tego, żeby w nie inwestować, więc tu się koło zamyka w tym obszarze. Podsumowując, będziemy biedniejsi. Pytanie, czy będzie państwo w stanie to zrekompensować nam te utracone korzyści z faktu tego, że nie zarabiając, będziemy coraz biedniejsi. I to jest podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać, w jaki sposób te narzędzia wdrożyć w gospodarkę, które by nam pozwoliły ten czas trudny przetrwać. Na chwilę obecną tych narzędzi wprost nie ma. To są jedynie działania, które mają tą poduszkę asekuracyjną troszeczkę nam wzmocnić, ale nie są to rozwiązania, które pozwolą nam przetrwać w tym czasie. I to jest podstawowy problem, skąd wziąć pieniądze. To już w skali absolutnie globalnej, światowej, na ratowanie tego, co już jest stracone i de facto tego, co będzie teraz stracone z dnia na dzień w coraz większym stopniu. Więc tu myślę, że dyskusję, którą prowadzimy, no warto też tak na język absolutnej praktyki przełożyć, by od dnia jutrzejszego zacząć myśleć nad tymi działaniami z poziomu ratowania tej sytuacji, w której się znajdujemy.
Wiele osób też sobie zadaje takie pytania, tutaj też patrzę po tym, co mówią moi znajomi. Czy pieniądze w bankach są bezpieczne? Bo pojawia się taka informacja, że może jednak powinniśmy pójść do banków, wypłacić te pieniądze. Czy to jest zbyt daleko idąca panika? Tak, patrzę na pana doktora.
Nie, to absolutnie nie ma się czego obawiać. System bankowy, tutaj zapewnienia są prawdą, więc tutaj jest absolutna stabilność i gwarancje funkcjonują. Musielibyśmy mieć naprawdę ogłoszony stan ultra wyjątkowy, nawet nie wyjątkowy, tylko ultra wyjątkowy, żeby te pieniądze ruszyć, więc tutaj nie ma co patrzeć na sferę paniki i wypłacać sobie pieniążki. Przeciwnie, one są w bezpiecznym miejscu teraz, jeżeli są w bankach i nie ma obaw, żeby coś z tymi pieniędzmi robić. Pytanie tylko na przyszłość, czy tych pieniążków nam ulokowanych w tych bankach, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, nam wystarczy.
Panie prezesie, pan Roman Rogalski, chciałam pana zapytać o to, może to nie jest dobrze sformułowane pytanie, ale tak kolokwialnie mówiąc, kto ma gorzej? Czy trudniej mają ci przedsiębiorcy, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, czy im trudniej będzie to przetrwać? Czy może trudniej będzie tym dużym, którzy gdzieś tam zainwestowali i teraz no, mają problem z zyskami? Czy
bardzo,
to
bardzo
wszyscy
dobre
jedziemy
pytanie
na jednym wózku, mówiąc kolokwialnie?
Tak, jedziemy na jednym wózku, tylko niektórzy mają większe koła, a drudzy mają mniejsze koła w tych wózkach. Bardzo dobre pytanie. Ja bym się pokusił o takie sformułowanie, że pomoc osłonowa powinna być jednak zdefiniowana dla sektora MŚP inaczej i dla sektora dużych przedsiębiorstw inaczej. One mają inne problemy, inne wymagania i sektor MŚP też ma inne wymagania. Więc ta pomoc powinna być jednak z definicji inna. I to i na tym powinniśmy się pochylić, tak? Bo przedsiębiorca, który prowadzi sam działalność, tak, albo ma dwóch pracowników, on praktycznie funkcjonuje z miesiąca na miesiąc, tak naprawdę stricte on też jest pracownikiem, więc kiedy mu jego zamówienia spadają do zera, to praktycznie on zostaje bez środków.
No i czasem mamy też takie sytuacje, że to cała rodzina, prawda, bo biznes
tak,
rodzinny na przykład
tak,
i wtedy
tak,
już
tak.
W ogóle.
Dlatego może dobra jest propozycja, jeśli te firmy mają leasingi, żeby im chwilowo to odłożyć, ale sądzę, że dlatego dla sektora MŚP trzeba się szczególnie pochylić, bo sektor MŚP on bardzo szybko reaguje, tak? On bardzo szybko wpada w kłopoty, ale też ten sektor MŚP ma bardzo duże plusy. On bardzo szybko wychodzi z każdego kryzysu. Tak było w roku 2008 i 2012. Najszybciej się odbudowują te przedsiębiorstwa, dlatego że one są elastyczne, one się rozglądają. No, nie mogą czegoś sprzedawać, to może będą coś robić, może będą jakieś usługi robić. Te przedsiębiorstwa mają z tyłu oczy, z przodu oczy i rozglądają się, słuchają i one się najszybciej przestawią. No będą, już tak kolokwialnie mówię, dzisiaj potrzeba masek, tak, antywirusowych, to będą szyć te maski, one najszybciej to zrobią. Duże przedsiębiorstwa tego nie zrobią z dnia na dzień, więc ta pomoc i osłona musi być inna, inaczej kierowana do MŚP bardzo szybko, do sektora dużych może iść wolniej. I w ten sposób powinniśmy też do tego podejść.
Czy to jest też taka sytuacja, która na przykład rozwinie niektóre branże, chociażby handel w internecie, jak pan sądzi?
O tak, mam takie sygnały, że sklepy internetowe mają boom, pracują na praktycznie 24 godziny na dobę i to dostarczają i towary spożywcze. I tu też moja taka uwaga, że na szczęście sektor dostaw produktów spożywczych się nie załamał w Polsce. Ja mam rodzinę w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak w niektórych stanach są puste półki, jak na gospodarkę amerykańską. To jest szokujące zjawisko. Czyli coś tam albo spekulanci działają w sposób bardziej niewidoczny niż u nas. Cieszmy się z tego, że w sklepy są zaopatrzone. Natomiast wracam jeszcze do tego, co jest dla nas, dla naszej gospodarki bardzo ważne, o czym nie wspomnieliśmy. Polska gospodarka tak stricte naprawdę, to jest moja teza, nie funkcjonuje na bazie konsumpcji wewnętrznej, tylko na bazie eksportu. I bardzo, bardzo chciałbym, żeby te kraje, z którymi robimy tą główną wymianę towarową, czyli Niemcy i Francja, żeby jednak te korytarze dostaw w jedną i w drugą stronę się nie załamały, bo w tym momencie gospodarka nasza dostanie bardzo duży cios.
Tak się zastanawiam, no bo możemy spojrzeć na Chiny, które z tym problemem, który my teraz mamy, one miały już kilka miesięcy temu. Teraz powoli jakoś zaczynają sobie radzić. Czy właśnie jak to wygląda z perspektywy Chin? Czy rzeczywiście jak to wpłynęło na ich gospodarkę, na tę ekonomię? Czy daje nam to nadzieję, czy jednak pesymizm? Patrzę na pana doktora.
Aż niewątpliwie w Chinach sytuacja się zdestabilizowała absolutnie z uwagi na to, że jest to kraj, który jest głównie eksporterem, a nie importerem. W związku z tym odbudowa tej gospodarki z poziomu eksportera jest bardzo utrudnionym zjawiskiem. Jak w przyszłości będzie wyglądało, no to jest kwestia tego, czy import będzie z poziomu Chin dalej cieszył się takim zainteresowaniem, jakim się cieszył dotychczas. Myślę, że nie ma dzisiaj jasnej diagnozy rozwoju tej sytuacji. Raczej idzie to w tą stronę, żeby ograniczać ten handel i troszeczkę ta część świata będzie, wydaje się, wyłączona z dalszej aktywności handlowej. Wobec tego powyższego pozostaje poszukiwać miejsc dla, można powiedzieć, tańszej produkcji troszeczkę w innych ośrodkach geograficznych niż to są Chiny. Ja myślę, że na pewno bardzo istotnie ta część świata odczuje w przyszłości, już odczuwa, ale odczuje w przyszłości mocniej niż teraz aktualny kryzys, w jakim się znajdujemy. Odbudowa tego będzie niezwykle bardzo trudnym zjawiskiem. Nie będzie też dużego wsparcia ze strony świata, żeby ratować tą część kontynentu. No, w związku z tym na chwilę obecną raczej trudno coś konkretnego powiedzieć w zakresie sposobów, w jaki ta gospodarka mogłaby się odbić. Będziemy tak samo my cierpieć jako ci, którzy korzystali z tej wymiany handlowej, ale ten, który był głównym dostarczycielem produktów troszeczkę tańszych, odczuje to na pewno mocniej.
A możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że jednak trochę się zmieni ten nasz model konsumpcji, ten model gospodarczy, będziemy mniej konsumpcyjni, mniej będziemy kupować takich właśnie jednorazowych produktów, bardziej będziemy stawiać na coś trwałego, na przykład, jak pan sądzi?
To myślę, że moda się nie zmieni. Raczej długo czasu musi upłynąć, żebyśmy mentalnie przeszli na inny sposób konsumpcjonizmu i troszeczkę odeszli od tych standardów naszego funkcjonowania, jak byśmy tego sobie życzyli. Niewątpliwie nasze podejście do funkcjonowania jako społeczeństwa będzie kulturowo zmieniane tak szybko, jak szybko będziemy otoczenie widzieli, że się zmienia. Tak? Przepraszam, ale tak filozoficznie na to wszystko patrząc, odcinając troszeczkę biznes od tego, myślę, że to otoczenie podyktuje, w jaki sposób my kulturowo zmienimy swoje podejścia do konsumpcjonizmu. Odwrotnie się nie da, czyli nie da się przestawić konsumpcyjnie, nie patrząc na to, jak otoczenie będzie generowało dla nas różnego rodzaju sposób funkcjonowania. Więc tutaj czas pokaże. Na tą chwilę myślę, że nie dostrzegniemy tego tak szybko. Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda działalność sklepów spożywczych na tą chwilę. Ten kryzys, który na początku wystąpił, już dzisiaj jest troszeczkę mniej zauważalny, w sensie, że te puste półki, kolokwialnie mówiąc, widzieliśmy. Duża część społeczeństwa, jak rozmawiamy z ludźmi, nie rozumie tego, dlaczego te puste półki są. Jest część społeczeństwa, która zaopatruje się asekuracyjnie. Natomiast pytanie stawiane merytorycznie, dlaczego tak się dzieje, no pozostaje często bez odpowiedzi. Działa tak naprawdę taki troszeczkę instynkt stadny, który powoduje, że no, konsumpcjonizm jest realizowany na podstawie intuicji.
Nie powiedzieliśmy jeszcze o osobach, które pracują na inną umowę niż umowa o pracę. Tych, które na przykład podpisują umowę zlecenie, umowę o dzieło. W jakich one, te osoby się znalazły, w jakiej one znalazły się sytuacji? Tutaj pytam pana prezesa Rogalskiego.
Zanim może na to pytanie odpowiem, odniosę się co do Chin. Mhm. Musimy mieć tą świadomość, i to już światowe koncerny też to zapowiedziały, że część produkcji z Chin przeniosła na inne kontynenty, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że załamanie się w Chinach spowodowało załamanie światowych dostaw. I część koncernów światowych, te, które produkują w tej chwili w Chinach, część tej produkcji wyprowadzą na inne kontynenty, między innymi do Europy. Można dzisiaj śmiało postawić taką tezę, która będzie, przypuszczam, prawdziwa, że po wyjściu z kryzysu gospodarka światowa będzie inna. Prawdopodobnie będzie mniej zglobalizowana, będzie bardziej regionalna, bo już mamy tą świadomość, że kiedy będziemy wisieć na jednym producencie, czyli na Chinach lub Indiach, czyli na tych gospodarkach, które generują tanie produkty, generalnie grozi załamaniem gospodarki europejskiej czy amerykańskiej. Więc na pewno będzie ta gospodarka światowa inna. A jeśli chodzi o same Chiny, to tąpnięcie na giełdzie pekińskiej no, było straszne dla nich. I my tak naprawdę nie możemy powiedzieć wszystkiego o Chinach, bo dane są publikowane przez rząd chiński, który generalnie ma monopol na informacje. A odnosząc się do tych, którzy są na umowę zlecenia, tak, no, umowę o dzieło, no, jest pakiet osłonowy dla nich. Oni bardzo trudno będą to przeżywać, no bo dla nich z sektora gospodarki zamówienia spadną drastycznie, bo firmy będą ograniczać wszystkie koszty, które są niepotrzebne do tego, żeby utrzymać produkcję czy usługi, więc ten sektor bardzo to odczuje i dla nich projektowanie osłony musi być jeszcze bardziej zaawansowane.
Czy Kujawsko-Pomorski Fundusz być może dla takich osób przewiduje jakąś pomoc? Pani Agnieszka Wasita.
Nie mamy tutaj, ponieważ my działamy też w sektorze MŚP i bardziej wspomagamy przedsiębiorców, no jedyne co będziemy mogli zaproponować to przedsiębiorcom pożyczki właśnie te pomocowe na pokrycie bieżących kosztów działalności, między innymi też na pokrycie wynagrodzeń, w tym też umów zlecenia. Natomiast no ci, którzy znajdą się w takiej sytuacji, a jednak będą widzieli to, co moi przedmówcy powiedzieli, ten sektor MŚP jest bardzo elastyczny, gdzieś znajduje swoje nisze, więc być może będzie też tak, że część tych osób pracujących teraz na umowę zlecenia gdzieś znajdzie tą swoją niszę, żeby zacząć po tym kryzysie rozwijać swoją własną działalność. Więc tutaj też mamy taką pomoc dla przedsiębiorców i w formie bardzo korzystnych pożyczek przed założeniem jeszcze działalności gospodarczej. No i też inkubatory, które działają w całym województwie. Natomiast nie została poruszona tutaj jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo dużym zagrożeniem, jeśli chodzi o tutaj przedsiębiorców lokalnie działających, a mianowicie bardzo dużo z nich korzystało z różnego rodzaju dotacji i pomocy unijnej, więc z regionalnego programu operacyjnego.
Z których tutaj trzeba się rozliczyć. Tak?
Dokładnie. Tu są terminy, gdzie przedsiębiorcy muszą rozliczyć się ze swoich grantów na B plus R, które zaciągnęli, voucherów badawczych, różnego rodzaju dotacji. Więc my też upatrujemy tutaj bardzo duży problem, jeśli chodzi o rozliczenia, dotrzymania
terminów. Trzeba przedłużać te terminy absolutnie, to nie ma o czym
tak,
mówić.
Tak, tylko że wiem, że Urząd Marszałkowski na tym pracuje, natomiast kwestia jest tego, że to nie do końca też zależy od urzędów marszałkowskich.
Ja wiem, ale od tego jest Komisja Europejska, że trzeba te problemy zgłaszać. Przecież to nie jest tylko problem Polski, to w całej Europie.
Oni zgłaszają te problemy, natomiast tak jak pan powiedział na początku tej rozmowy, już teraz powinny być rozwiązania. My też już powinniśmy teraz wiedzieć, na ile możemy pozwolić sobie i na ile możemy pozwolić przedsiębiorcom, chociażby w spłacie zobowiązań. Większość tych naszych pożyczek to są środki europejskie z tej perspektywy, więc tutaj też mamy trochę związane ręce, żeby deklarować się, czy będziemy mogli je na przykład umorzyć, czy na dłuższy okres rozłożyć ich spłatę. To są globalne rozwiązania, gdzie komisja, gdzie rząd nasz musi bardzo szybko podejmować decyzje, jakby podawać je niżej, czyli do regionów.
Czasem się kończy, proszę Państwa, ale może jesteśmy w stanie po jednym zdaniu powiedzieć coś optymistycznego dla przedsiębiorców, żeby jednak nie tak pesymistycznie kończyć naszą audycję, panie prezesie?
Optymistycznie. No, w sklepach mamy towary, czyli część albo znakomita część naszych przedsiębiorstw jeszcze wciąż w miarę normalnie funkcjonuje. To jest pierwszy element. Drugi element, wierzę w naszych przedsiębiorców, bo proszę zwrócić uwagę, że 30 lat temu, kiedy była zmiana systemu, kiedy weszliśmy do gospodarki rynkowej, nie mieliśmy nic. Większość tych przedsiębiorstw, które dzisiaj są już duże, nawet polskie, nie miało nic. Także my umiemy pracować, potrafimy pracować, mamy energię, ale mój apel jest taki, zderegulujmy to, żeby ta energia się wyzwoliła na nowo. Potrzeba tego absolutnie, tak jak było w początku lat 90. Mniej ograniczeń administracyjnych, a więcej energii w rozwój.
Musimy kończyć. Był z nami pan Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, dr Krzysztof Maślankowski, ekonomista z WSB w Toruniu i Agnieszka Wasita, prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.